Dzień dobry, cześć. Nazywam się Dominika Kotła i dzisiaj razem z moją przyjaciółką z Katedry Literatury i Kultur Anglojęzycznych
Elizą Kładkowską
opowiemy wam o takich nieoczekiwanych momentach w kulturze popularnej, w których można rozpoznać pewne gotyckie tropy fabularne.
Zarówno tematycznie, jak i estetycznie tendencje gotyckie pojawiły się już w połowie XVIII wieku jako reakcja na racjonalizm oświecenia. I tam już możemy zauważyć takie charakterystyczne cechy, które widać, jeżeli chodzi o miejsce akcji, mroczne odludzia, lochy, klasztory, ciemne domostwa. Wszystko, co niesamowite, mroczne i tajemnicze, sprzyjało takiej aurze i atmosferze niezwykłej, nadprzyrodzonej, nieracjonalnej i uczuciom mniej racjonalnym, czyli strachowi, niebezpieczeństwu, różnym relacjom, które dzisiaj byśmy określili jako toksyczne, trudne, miłości w jej wszystkich ciężkich, dramatycznych i obsesyjnych odmianach. W ogóle jest tam dużo obsesji, bo jeżeli mamy elementy nadprzyrodzone, one nie są często bezpośrednio niezwykłe. W tych niezwykłych miejscach akcji toczą się historie tajemnicze, trudne. Bardzo często są to jakieś zagadki, ale także historie rodzinne, które w trakcie akcji odsłaniają swoje kolejne dna, kolejne aspekty. Wszystko jest zanurzone w takim sosie obsesji, bardzo często zemsty. Świat robi się trochę cieśniejszy, bardziej obsesyjny, paranoiczny. Mamy też te elementy nadprzyrodzone, które nie są często bezpośrednio niezwykłe, czyli na przykład w Wichrowych Wzgórzach Emily Bronte, gdy Lockwood przyjeżdża do Wichrowych Wzgórz i spędza tam pierwszą noc, ma wrażenie, że nawiedza go duch Kathy, ale także widzi, że jest to gałąź, która stuka w okno. I wydaje mi się, że gdyby one były jednoznacznie nadprzyrodzone, byłyby mniej przerażające. A tutaj mamy tą paranoję, która jest stopniowana i taką obsesję i niepewność i to poczucie zagrożenia, niepewności, ciągłego strachu jest bardzo obecne w literaturze gotyckiej. U Edgara Allana Poe mamy kruka. Jak wiadomo, kruka można nauczyć mówić. Mm-hmm. Więc on może mówić nigdy więcej. Wydaje mi się, że gdyby to było jednoznacznie nadprzyrodzony element, byłoby to paradoksalnie mniej straszne. No i oczywiście postaci. Wykolejone, trudne postaci. To też nie jest tak, że w powieści gotyckiej mamy tylko złoczyńców i tajemnicze postaci. Mamy zestaw różnych postaci w powieści gotyckiej. To nie są zawsze tylko złoczyńcy. Im przeciwstawione są też postaci niewinne, podkreślające wykolejenie, deprawację, czy żądzę zemsty ciemnych, romantycznych postaci, które bardzo często mają albo jakiś element biografii, tak jak u Heathcliffa, nieznane, nie wiadomo skąd się biorą, albo znikają. To też w Wichrowych Wzgórzach mamy ten element i wracają pozornie odmienione, ale to nasienie zła jakby toczy i postać, ale bardzo często też pokolenia w rodzinie kolejne. I takie flagowe postaci to też Mary Shelley i jej Frankenstein, Horace Walpole, wspomniana Emily Bronte.
Ci autorzy stworzyli postaci, które zostały z nami na zawsze, na przykład właśnie Frankenstein, który jest postacią niezwykle popularną, czy też postaci właśnie z Wichrowych Wzgórz.
Odradzających się,
tak,
prawda?
Odradzające się w bardzo różnych nowych adaptacjach, w nowych wizjach, przefiltrowane przez nowe wrażliwości. I w ogóle wydaje mi się, że coś, o czym na pewno warto byłoby wspomnieć, to jest to, jak gotyk powraca do nas w nowych wcieleniach regularnie, co jakiś czas, w kolejnych epokach. I mieliśmy kilka takich szczególnie istotnych momentów, kiedy ten gotyk, ten gotycyzm stawały się takimi bardzo wyraźnymi, bardzo ważnymi estetykami. No i oczywiście po pierwsze to jest ten czas, o którym mówisz, czyli czas, kiedy w ogóle gotyk się narodził w reakcji na oświecenie, w reakcji na może jakąś taką przesadę, a racjonalizm na pewnego rodzaju konwenanse, które zaczynały dominować w życiu społecznym.
Gdy było to zachłyśnięcie intelektem, tym bardziej spowodowało ono docenienie jednocześnie folkloru na przykład.
Prawda? Tak jest, no to cały romantyzm jest też trochę opowieścią o tym. W każdym razie to, co chciałam powiedzieć, to to i nie wiem, czy się tutaj zgodzisz ze mną, że często właśnie ten gotycyzm pojawia się w reakcji na coś i albo w reakcji na pewne niepokoje społeczne, jakieś takie momenty zmiany, które są szczególnie dotkliwe czy dostrzegalne, budzą w ludziach poczucie zagubienia być może, albo z drugiej strony pojawiają się też te fale w takich momentach, kiedy ludzie czują się w pewnym sensie opresjonowani i tu na przykład przyszło mi do głowy to, jak gotyk odrodził się w latach 80. XX wieku i zaczął być bardzo istotnym elementem, no teraz w dzisiejszych czasach powiedzielibyśmy popkultury, czyli mieliśmy taki moment, kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii zaczęły na scenie muzycznej różne takie zespoły zaczęły funkcjonować jak, no chociażby The Cure, to z takich, które są znane do dzisiaj i bardzo popularne. I wydaje mi się, że to, w jaki sposób ludzie przetwarzali te gotyckie tradycje, w jaki sposób od nich odbijali i tworzyli nowe rzeczy, to było naprawdę fascynujące. I później od tego czasu mam wrażenie, że w coraz krótszych odstępach, coraz szybciej te fale gotycyzmu jakoś wracały do nas i wracają. I mam wrażenie, że teraz, od zeszłego roku powiedzmy, to troszeczkę tak na oko oceniłam to, ale od zeszłego roku, od 2 lat, nie wiem, no od 3 max, mamy do czynienia znowu z taką falą popularności tych trendów. I tutaj szczególnie w popkulturze mamy, no nie wiem, chociażby takie rzeczy jak Serial Wednesday, nową ekranizację Beetlejuice, nową ekranizację Frankensteina, nową ekranizację Nosferatu i nową ekranizację Wichrowych Wzgórz, do których właściwie tutaj troszeczkę zmierzamy.
Zauważam to, o czym ty mówisz i zauważam, że gotyk jest bardzo pojemny i bardzo dobrze reaguje na zmiany społeczne, ale jednocześnie on też jest dosyć uniwersalny, bo bardzo dobrze ujmuje także psychologiczne procesy przemocy w rodzinie. I wydaje mi się, że na przykład to, co obserwujemy w popkulturze brytyjskiej, czyli rozłam pomiędzy księciem Harrym a jego rodziną, odwrócenie się od tej rodziny, wyjazd z Wielkiej Brytanii, który z kolei jest spowodowany traumatycznymi przeżyciami i tragiczną śmiercią jego matki, zaszczutej przez media, czy na przykład konflikt rodziny Beckham. To są bardzo uniwersalne wydarzenia, sytuacje, dynamiki i powieść Wichrowe Wzgórza, gdy na pierwszy rzut oka kojarzy nam się z powieścią o miłości. Później możemy dalej to analizować i uznać, że jest to być może fantazja o miłości albo coś, co wypacza miłość. W każdym razie to także jest, a może przede wszystkim jest, historia o różnych aspektach przemocy w rodzinie. To jest historia o traumie w rodzinie. Wydaje mi się, że jest to dosyć uniwersalne. Więc myślę, że ten gotyk z napięciami takimi bardzo ludzkimi i z postaciami nieidealnymi i relacjami nieidealnymi, on świetnie reaguje na zmiany społeczne, ale także w różnych odsłonach pokazuje takie uniwersalne relacje rodzinne. To mniej przyjemne.
Absolutnie się z tobą zgadzam i myślę, że to jest świetna obserwacja. Myślę, że na pewno może warto byłoby też nawiązać tutaj do gotyku amerykańskiego, do American Gothic, bo tam te tematy rodzinne właściwie na ogół się wysuwają na pierwszy plan, powiedziałabym, właśnie takich traum rodzinnych.
Upadek domu Escherów?
Na przykład.
Edgara Allana Poe?
Ale też na przykład tacy klasycy amerykańskiego gotyku jak William Faulkner tutaj przychodzą do głowy. Właśnie takie tajemnice i też to, o czym tutaj zaraz powiemy, czyli to, jak bardzo gotyk potrafi być przestrzenią opisu wykluczenia na różnych płaszczyznach, na przykład rasowej, na przykład seksualnej, jakkolwiek mniejszościowej. I tutaj właśnie ten Faulkner i jego gotyckie opowieści są, no myślę, świetnym przykładem tego.
American Gothic to też jest ten XIX-wieczny.
No można to nazwać amerykańskim gotykiem, można to nazwać gotykiem południowoamerykańskim. Nie wiem, jaka jest oficjalna nazwa. Ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że na pewno we współczesnej kulturze, w tym momencie w mediach społecznościowych, to wszystko przeżywa absolutny moment popularności. Na przykład mamy taką artystkę ze Stanów Zjednoczonych, jak Ethel Cain, która jest całe takie zjawisko jak Got Talk i to jest TikTok gotycki właśnie. Ludzie, którzy tworzą różne elity poświęcone temu tematowi. W każdym razie to, co chciałam powiedzieć i do czego chciałam tutaj wrócić, to są Wichrowe Wzgórza. Ekranizacja Wichrowych Wzgórz w reżyserii Emerald Fennell. Muszę przyznać, że o ile sama książka Wichrowych Wzgórza zawsze była dla mnie bardzo ważnym dziełem, takim, które właśnie pokazuje konsekwencje przemocy, to, o czym mówiłaś przed chwilką, ale też pokazuje konsekwencje wykluczenia i pokazuje też pragnienie wyjścia poza właśnie konwenanse, wyjścia poza takie opresyjne struktury społeczne i to, jak to pragnienie potrafi być silne. No i oczywiście też takie marzenie o połączeniu z kimś w taki sposób, że tworzy się właściwie...
Bardzo romantyczne marzenie o takiej transcendencji i jedności. Jedności z naturą i z drugim człowiekiem. Zdecydowanie
tak
jest. To jest też w Wichrowych Wzgórzach, bo trzeba zaznaczyć, że Wichrowe Wzgórza to jest nie tylko powieść gotycka, taka czysto gotycka, ale też i romantyczna i prototyp powieści psychologicznej. I z tej części romantycznej na pewno jest ta transcendencja w połączeniu i poszukiwanie jedności.
Jasne.
I przekraczanie granic śmierci wręcz.
Jak wiemy wszyscy, Wichrowe Wzgórza to taka powieść, która doczekała się mnóstwa adaptacji.
Tak.
Jest ich mnóstwo, naprawdę. Imię ich legion. Natomiast ostatnia w zeszłym roku.
Przepisań,
w tym roku.
Uaktualnień.
I ostatnia w tym roku, która pojawiła się, to była ta stworzona przez Emerald Fennell.
Tak.
I muszę przyznać, że nie jestem wielką fanką tej adaptacji. Wydaje mi się, że mimo swojego jakiegoś takiego wizualnego rozpasania, które jest akurat interesujące, ja w ogóle zawsze bardzo, bardzo ceniłam tej reżyserki filmy za ich warstwę wizualną i w ogóle raczej podobały mi się te filmy, które zrobiła do tej pory, czyli dwa, ale ten mam wrażenie, że w jakiś sposób, którego ja nie rozumiem do końca, zreinterpretował oryginał. Mm. Mam wrażenie, że elementy, które tam były właśnie naprawdę buntownicze w tej książce, w tej opowieści, to tutaj ich nie ma. Zostały w pewnym sensie jakoś tak zneutralizowane.
Ja doceniam tę ekranizację, mimo że byłam bardzo negatywnie nastawiona, a jednak doceniam ją bardzo za to, jak za pomocą tych środków wizualnych przede wszystkim, z pewnym dystansem potraktowała tę powieść. Wydaje mi się, że po tylu ekranizacjach, tylu podejściach do tej powieści, do tego, jakie ona ma kanoniczne znaczenie, wydaje mi się, że to było jedyne, co można było zrobić. Można było zrobić to trochę lepiej, na przykład jeżeli chodzi o obsadę aktorską i tak dalej. Ale ona pokazała, czym już ten tekst jest. Użyj takiego słowa, on jest bardzo przemielony. Trudno na niego spojrzeć świeżo. On też, niektóre elementy może się nawet źle starzeją, bo może wydawać nam się bardzo egzaltowany. Tyle już osób śpiewało w Wichrowych Wzgórzach, pisało, ekranizowało. Tyle mamy fanfików i wersji tego, i szczególnie w kulturze anglosaskiej jest tak mocno zakorzeniony, że już nie dało się zrobić kolejnej po prostu przyzwoitej ekranizacji. Wydaje mi się, że to, co ona zrobiła, to pokazała teatralność i kanoniczność tego dzieła z pewnym dystansem, wyciągnęła pewien rodzaj estetyki i wydaje mi się, że już po tylu latach funkcjonowania w kulturze i popkulturze i w naszej świadomości, można tylko podejść do tej książki w ten sposób.
Rozumiem twój punkt widzenia i wydaje mi się, że dosyć ważne jest słowo, którego użyłaś tutaj, termin fanfic. Faktycznie też myślałam o tym, oglądając ten film i niektóre spośród takich właśnie zmian wprowadzonych przez reżyserkę, czyli na przykład to, co się wydarzyło z siostrą Edgara Lintona, to mi się wydaje, że to był chyba taki najbardziej fanfikowy element tutaj, ale było ich wiele. Natomiast to, z czym mam problem, to jest raczej to, że ta opowieść, rozumiem, o czym mówisz, rozumiem to, kiedy mówisz o tym intertekstualnym wymiarze, o tym, że w pewnym sensie należy się odnieść do wszystkiego, co zostało już stworzone do tego czasu. Natomiast wydaje mi się, że do dzisiaj my się nie doczekaliśmy tak naprawdę takiej ekranizacji Wichrowych Wzgórz, która naprawdę by opisała wszystkie elementy tej powieści. Na przykład właśnie aspekt rasowy, to, że tutaj Jacob Elordi został obsadzony w roli Heathcliffa, wydaje mi się, no po prostu niewybaczalnym błędem.
I... Zgadzam się, ale przepraszam, wydaje mi się, że...
To w jaki sposób obsadzone są w ogóle osoby...
Nigdy nie doczekamy się.
...niebiałe w tym filmie, no również wzbudziło jakiś mój wewnętrzny protest. Nie wiem, czy nigdy nie doczekamy, to znaczy oczywiście była ta ekranizacja Andrei Arnold,
ja nie mówię o kwestii rasowej. Ja chcę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że nigdy nie doczekamy się takiej ekranizacji, która poruszy wszystkie wątki w danej książce.
Oczywiście, masz rację, ja rozumiem, o czym mówisz i rozumiem też ten aspekt Wichrowych Wzgórz, o których tutaj mówisz, natomiast nie wiem, czy to do mnie przemawia, to znaczy nie wiem, czy widzę sens stworzenia tego akurat rodzaju filmu, no ale z tego, co wiem, ma on wielu fanów, więc...
Wydaje mi się, że nie widzę już sensu tworzenia innego rodzaju ekranizacji, dokładnie takiej powieści, tak mocno zakorzenionej, tyle razy zekranizowanej. Trudno mi znaleźć uzasadnienie dla innego rodzaju ekranizowania jej.
Czyli masz bardziej postmodernistyczne stanowisko tutaj.
Tak. Jeżeli chodzi o ten tekst konkretnie.
Okej, no to ostatnia rzecz, którą chciałam tylko powiedzieć, to jest to, że niedługo po tym, jak obejrzałam Wichrowe Wzgórza, obejrzałam też taki serial stworzony przez Richarda Gadda, Półbrat, to jest polski tytuł. Angielski tytuł, który myślę, że ma troszeczkę inne znaczenie, to jest Half Man, dlatego, że opowiada właśnie o dwójce bohaterów, którzy są właściwie tą samą osobą, znaczy częścią tego samego bytu, co samo w sobie jest właśnie troszeczkę takim konceptem, o którym mówiłyśmy tutaj przed chwilką. Poza tym tutaj wszystko jest inaczej, to znaczy mamy tutaj tak naprawdę dwóch młodych chłopców ze Szkocji, którzy wychowują się w klasie pracującej i w żaden sposób nie wzbudzają skojarzeń z gotyckimi realiami, mam wrażenie, na dzień dobry. Natomiast te wszystkie koncepty, o których przed chwilą mówiłyśmy w kontekście Wichrowych Wzgórz, czyli właśnie ten dziwny rodzaj poszukiwania transcendencji, który jest niezależny od bohaterów tak naprawdę. To jak użyłaś tego słowa toksyczna, więc powiedzmy, toksyczna więź pomiędzy nimi. To, że ta intensywność tej więzi przekracza wszystkie inne atrakcje życia, można tak powiedzieć.
Tak.
To znaczy nic innego nie jest tak ekscytujące jak ten rodzaj więzi, mimo
nawet
że jest niszcząca,
jest,
to...
destrukcyjna,
tak,
raniące.
To jest najważniejsza. Ja sobie oglądałam ten serial i myślałam cały czas, ha, to jest ekranizacja Wichrowych Wzgórz tak naprawdę.
Trochę tak.
A nie Wichrowe Wzgórza zrobione przez fanów.
Ja bym nawet powiedziała, że tam jest wątek klasowy.
Jest,
bo w Wichrowych Wzgórzach przecież Cathy nie wychodzi za Heathcliffa.
Bo jest biedny.
Ponieważ jest biedny. Tutaj też mamy zmagania finansowe. Mamy zdecydowanie klasę robotniczą, mamy pożyczanie pieniędzy i później tak jak Heathcliff w Wichrowych Wzgórzach manipuluje swoim bogactwem, żeby wpływać psychicznie na bohaterów i fizycznie na nich losy, tak samo dzieje się
to
tutaj.
To świetna obserwacja.
Ruben robi absolutnie to samo. No i przemoc. Na pewno.
Oczywiście.
przemoc
generacyjna, społeczna,
fizyczna, utajona, jawna, rytualna czasami.
I tutaj właśnie też jest coś w tym serialu, czego mi strasznie zabrakło w tej ekranizacji Wichrowych Wzgórz, bo nie wiem, czy już o tym wspomniałyśmy, ale coś, co się nieodłącznie jakoś tam kojarzy z gotykiem, to jest też jego jakaś taka inherentna queerowość. To tak. Znaczy, że to, że zawsze ten gotyk nam opowiada o takich bohaterach, którzy z jakiegoś powodu uważani są za innych, za tego innego.
Wręcz i relacjach dzikiego, nieokołzanianego, zwierzęcego czasami, tak bardzo odmiennego.
I mam wrażenie, że o ile na przykład właśnie w powieści w Wichrowych Wzgórzach Heathcliff był faktycznie tego typu bohaterem, w każdej kolejnej ekranizacji w jakiś sposób, no nie wiem, po prostu piłowali mu zęby, tak? Natomiast w tej najnowszej nie, to już w ogóle nie ma o czym mówić nawet.
Zgadzam się z tym.
Także trochę nie wiadomo, jak się to ogląda. Ja tak trochę miałam takie odczucie, że jak się ogląda to Wichrowe Wzgórza, to trochę nie wiadomo, na czym właściwie ten jego urok dzikości ma polegać.
Nietypowość,
inność, właśnie, kiedy on się zachowuje właściwie tak samo jak wszyscy. A właśnie w tym Półbracie jak najbardziej takiego bohatera mamy i tę więź. Tutaj też są pewne analogie. Niby wszystko jest inaczej, tak, ale u podstaw jest dość podobnie, nie sądzisz?
I tej queerowości, i zwierzęcości, i obsesji też zemsty jest więcej. Tak. Na pewno dzikości jest więcej.
I tego przekonania o byciu jednak...
niż w ekranizacji.
Jednością i o niemożności istnienia bez siebie.
O tak. No. Totalności też tej więzi wykraczającej poza taką klasyczną ewaluację, bo...
Etykę.
Poza etykę na pewno też.
Więc myślę, że możemy to troszeczkę spróbować podsumować.
Tak jak zwróciłaś na to uwagę, że gotyk bardzo rakuje na zmiany społeczne, te elementy gotyckie, ale nie zawsze znajdujemy ten gotyk tam, gdzie możemy się go spodziewać w ostatnich czasach. Jest go więcej tam, gdzie byśmy się go nie spodziewali tak naprawdę, chociażby w Półbracie, serialu o toksycznej więzi między...
dwoma braćmi, półbraćmi, przybranymi braćmi. Myślę, że tutaj też ten rodzaj zabronionej seksualności jest bardzo ważnym tematem i to jest w ogóle już zupełnie też
inny... I matek, bohaterów.
Tak.
I ich samych. I zmagania się.
Więc wydaje mi się, że tak naprawdę w tym Półbracie możemy zobaczyć, bo to jest taka opowieść, której akcja się rozgrywa w latach 80., 90., właściwie na przestrzeni kilku dekad tak naprawdę, ale zaczyna się w latach 80. i to jest czas, w którym queerowa seksualność, bo my teraz jako kultura i z kulturą popularną jesteśmy troszeczkę w innym miejscu, w inny sposób się portretuje tego rodzaju relacje, w inny sposób się portretuje tego rodzaju pożądanie, pragnienia i tak dalej. Natomiast to, co zrobił ten Richard Gadd, to troszeczkę się cofnął do sposobu myślenia i funkcjonowania, który właściwie obowiązywał wtedy w latach 80. i 90., szczególnie w środowiskach, które opisuje, ale nie tylko wcale w nich, tak? To znaczy nie tylko tu chodzi o właśnie klasę robotniczą, ale w ogóle właściwie o społeczne nastroje. I wykorzystuje w pewien sposób, nie wiem na ile świadomie, bo być może nieświadomie, pewne gotyckie skrypty, może tak to można by było nazwać, do tego, żeby opisać właśnie jakiś taki rodzaj wykluczenia, postrzegania siebie, bycia postrzeganym przez innych.
W pełni się z tym zgadzam. Mhm. I myślę, że to takie tożsamościowe układanie się samemu ze sobą też widać w Wichrowych Wzgórzach. Tak. Heathcliff nie jest wcale osobą, która w tej swojej dzikości, którą zawsze i ciągle ją afirmuje. On się z nią spiera, próbuje, tak samo Kathy, ta główna tutaj dynamika,
negocjuje główny bohater. Ze swoją własną naturą.
Próbują być inni, próbują być zwyczajni, tradycyjni, próbują dostosować się do norm wiktoriańskich, także genderowych.
I to zawsze... też jest swoją drogą w Półbracie, dostosowywanie się do norm genderowych. Właściwie to jest bardzo ciekawe, bo to się mówi o tym bardzo dużo, że ten serial to miał być serial o toksycznej męskości. Aha. Natomiast czy on jest o tym akurat, czy on jest po prostu o toksycznych relacjach i o nienawiści do siebie, co jest w ogóle, jak powiedziałaś, o tych bohaterach gotyckich i tym elemencie ich natury, to faktycznie to jest coś, co widzimy, wiadomo, u Frankensteina, u wszystkich, tak? Tego typu postaci. I tutaj trochę też, wiem, że to są bardzo
taką
szerokie...
nienaturalność, tutaj, wynaturzenia, prawda?
Poczucie, że
poczucie,
się jest
absolutnie
takim, ale jednocześnie bunt wobec tego i jednocześnie niechęć i pragnienie przekroczenia.
Ogromna ambiwalencja bardzo w stosunku do siebie samego i norm kulturowych, tak, na pewno. Na pewno ten słynny inny w gotyku jest bardzo ważny i to też widać właśnie w Półbracie. I zgadzam się, że Półbrat, tak jak powiedziałaś, świadomie lub nie, zapożycza prawie, że jeden do jednego te relacje, to przemocowe szamotanie się z sobą samym i z innym.
I to wszystko w pewien sposób pokazuje nam, że te gotyckie skrypty, czy też w pewne fabularne schematy, czy sposoby kreowania bohaterów i relacji między nimi, cały czas znajdują swoje kolejne przestrzenie, w których okazują się przydatne. Na przykład właśnie w przypadku tego półbrata, który próbuje nam pokazać jakiś obraz realiów queerowych i realiów emocjonalnych w tym określonym miejscu, w tym określonym czasie,
tak jest,
w którym się rozgrywa akcja.
Teraz, gdzie jesteśmy, wydaje mi się, że jesteśmy, tak jak powiedziałaś, w innym miejscu. Nie wiem, czy jest takie poczucie inności, bardziej jeżeli jakieś poczucie to takiego, zewnętrzne normy nie dostosowują się do tego, kim jesteśmy, a w gotyku i w właśnie półbracie widać ten proces negocjacji z samym sobą i do pewnego stopnia niezgodę na to, kim ja jestem i poczucie inności.
Ale w pewnym sensie wydaje mi się, że te wszystkie odczucia muszą być aktualne i muszą być dość powszechne, bo sama ta popularność jakiegoś zjawiska na ogół wskazuje na to, że ma ono jakieś swoje zastosowanie i ewidentnie w tym momencie również musi mieć.
Odpowiada na potrzeby.
Odpowiada na jakieś potrzeby ludzi.